Z drugiej strony mamy przekazy o osobistej pobożności Bolesława Chrobrego. On zdawał sobie sprawę, że jako władca grzeszył. No. Wszyscy grzeszyli, może nie wszyscy mieli tego do końca świadomość, on miał. Według przekazu kronikarza Tittmara co pewien czas wzywał do siebie duchownych teologów. Dyskutował z nimi o popełnionych przez siebie grzechach i prosił ich o opinię, jaką pokutę powinien odbyć, żeby wobec Pana Boga być zupełnie w porządku. Tak nie postępowałby człowiek, który by lekceważył wiarę, prawda, który by nie zwracał na to uwagi. Wiara jego była połączona zresztą z pewnymi głęboko już zakorzenionymi zasadami etyki chrześcijańskiej, przynajmniej w niektórych dziedzinach. No, z problemem etyki chrześcijańskiej łączył się w jakimś stopniu też ten etos rycerski, prawda, który zakładał, że trzeba także moralnie postępować w czasie prowadzenia działań wojennych, walk, nawet jeżeli one są konieczne, to obowiązują pewne zasady. No weźmy taki przykład, wojna z Niemcami, 1015 rok, dochodzi do wielkiej bitwy w kraju Dziadoszan, gdzieś tam w Sudetach. I Polacy odnoszą wspaniałe zwycięstwo. Na polu bitwy leży 200 zabitych rycerzy, najświetniejszych rycerzy niemieckich. Cesarz Henryk II wycofuje się i bardzo przeżywa tą porażkę. No, w starciu ginie m.in. margrabia Marcinki wschodniej Geron. I wstrząśnięty cesarz przeżywa, że ci jego rycerze leżą niepochowani, więc wysyła biskupa Miśni Idziego, który udaje się na pole bitwy. No tam stoi nad tymi poległymi, modli się, przeżywa. Polacy go dostrzegają. I co się dzieje? Chrobry wita się z nim serdecznie, okazując mu wszelki szacunek. Potem na rozkaz Chrobrego rycerze polscy te zwłoki znoszą, kopią mogiły, uczestniczą w obrzędach pogrzebowych. Zwłoki Gerona zostają załadowane na wóz i pozwalają Idziemu przewieźć je do cesarza. No to było postępowanie rycerskie, to było postępowanie piękne, okazanie szacunku także pokonanym przeciwnikom. I trzeba podkreślić, że Niemców często na takie postępowanie wtedy już nie było stać. Więc można powiedzieć o Chrobrym, że to był prawdziwy rycerz chrześcijański. Miał swoje słabości, no nie ma co ukrywać. Był też człowiekiem grzesznym, no monarchowie mieli pewnie wtedy różne pokusy i on też i nie zawsze był odporny na nie. Z drugiej strony jednak miał ten kręgosłup chrześcijański. Tu można jeszcze przytoczyć relację Gala Anonima o jego porywczości. Rzeczywiście, gdy spotykał się z jakąś zdradą czy niegodziwością, potrafił nawet swoich poddanych skazywać na karę śmierci, ale po jednym czy po dwóch dniach opamiętywał się. I wtedy, żeby już nie cofać swojej decyzji, dokonywał takiej trochę, można powiedzieć, żartobliwej zagrywki ze swoją małżonką Emnildą. Emnilda zakazywała wykonywania wyroków, niby bez wiedzy Chrobrego, a potem na uczcie zaczepiała go i zaczynała go prosić, że słuchaj, tu byłeś zbyt pochopny, a gdyby oni żyli, no król udawał, że, no król wtedy jeszcze książę, udawał, że nie wie o co chodzi. Nagle wszyscy padali przed nim na kolana i prosili o łaskę dla tych skazańców, której on skwapliwie udzielał. Więc oczywiście to było wyreżyserowane, nikt w to nie wątpi, ale to wskazuje na to, że był to król, który tak zbyt lekko życiem ludzkim nie szafował, prawda? Który nawet jak wydał jakiś wyrok w sposób popędliwy, to potem się zastanawiał, gryzło go sumienie, był wrażliwy, znajdował metodę na odkręcenie sprawy przy pomocy swojej dobrej i czcigodnej małżonki.
Panie profesorze, a jak państwo Bolesława Chrobrego wpisywało się w ówczesny religijny krajobraz Europy? Czy był to już kraj na równych prawach z innymi chrześcijańskimi królestwami?
No na pewno, bo przecież dzięki właśnie aktywności Chrobrego powołana została prowincja kościelna, co dawało wtedy ogromną już samodzielność zarówno władcy, jak i strukturom kościelnym, więc powstała metropolia kościelna w Gnieźnie. Podlegały jej trzy biskupstwa we Wrocławiu, w Krakowie i w Kołobrzegu. No biskupstwo poznańskie pozostawało na razie takie pod bezpośrednim zwierzchnictwem stolicy apostolskiej, ale to szybko uległo zmianie. Więc można powiedzieć, że staliśmy się normalną częścią struktury kościoła katolickiego. Za tym szły też inne działania, budowy, prawda? Mamy rozbudowę czy odbudowę, bo ona spłonęła potem katedry gnieźnieńskiej. Mamy wspaniałą katedrę w Poznaniu. Budowane są te piękne rotundy w Krakowie romańskie. Kościołów jest zresztą więcej. No one oczywiście dopiero muszą być zbudowane. Czasami były z drewna, więc nie ma po nich zbyt wielu śladów, ale ten proces chrystianizacji postępował. Mówię, że postępował, bo oczywiście to wszystko trwało. No, organizacja parafialna ostatecznie zamknęła się dopiero po dwóch wiekach, więc to musiał być proces, tak samo jak odchodzenie od tych zwyczajów pogańskich, które zresztą przemyślnie misjonarze starali się czasem obracać na stronę chrześcijańską, prawda, żeby jakieś tradycje, zwyczaje nabierały charakteru chrześcijańskiego, więc niekoniecznie z nimi walczyć wprost, ale powodować, żeby miały inny wymiar, inne znaczenie, tak jakie często niektóre zwyczaje z czasów pogańskich trwają u nas do dzisiaj, jak malowanie jajek w Wielkanoc na przykład.
Na koniec, panie profesorze, wspomniał pan, że Bolesław Chrobry buduje także tą strukturę religijną. Rozmawiamy z Wrocławia, zatem chcemy zapytać, czy możemy mówić o Wrocławiu w tamtych czasach jako ważnym ośrodku duchowym i kulturowym właśnie już w czasach Chrobrego?
No na pewno. Wrocław, cały Dolny Śląsk został przyłączony do Polski pod koniec panowania Mieszka. Administracyjnie pod względem kościelnym pozostawał do 999 roku, czy do 1000, do zjazdu gnieźnieńskiego w strukturach jeszcze kościoła czeskiego, ale wielką zasługą Chrobrego było to, że wszedł on w skład metropolii gnieźnieńskiej. Tu oczywiście przekazów mamy niewiele. Wiemy, że była na pewno świątynia, katedra we Wrocławiu. Wiemy też, że ludność tamtejsza ulegała bardzo szybkiemu nawiązywaniu więzi z resztą kraju. I to jest bardzo charakterystyczne, że ci mieszkańcy bardzo szybko stawali się Polakami. No wiadomo, że ta świadomość narodowa była głównie wśród elit jeszcze, ale nie było z tym problemu, więc można powiedzieć, Śląsk w naturalny sposób ciążył do Polski. Mieszkowi udało się pod koniec swojego panowania przyłączyć i Małopolskę, i Śląsk do naszego kraju, co właściwie było też procesem naturalnym, bo te prowincje zwyczajnie ciążyły do Polski i przed Śląskiem stawały piękne, wspaniałe perspektywy.
Bardzo, bardzo dziękuję za udział, ale także i za napisanie tej ważnej książki Pierwsze Królestwo, Mocarstwo Bolesława Chrobrego. 1000 lat właśnie Królestwa Bolesława Chrobrego w tym roku świętujemy. Moim i Państwa gościem był pan profesor Wojciech Polak. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
Pozdrawiam.